Dzień dobry, dzisiaj gościem Radia 5 jest pan Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Telegraficzny skrót, jeśli chodzi o naszego gościa. Jest pan z Wrocławia, ma 35 lat, wszystko się zgadza?
W tym roku skończy 36, ale jeszcze chwilę.
Wcześniej wiceprezydent Chełma, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2018-2020, minister cyfryzacji, obecnie poseł na Sejm 10 kadencji. Ma pan już biurowełku, otworzone jest w Giżycku. Planuje pan przeprowadzkę tutaj do tego regionu, czy jednak centralna Polska?
Ja od wielu lat mieszkam w Warszawie, urodziłem się faktycznie w Wrocławiu, natomiast kiedy startowałem w wyborach z tego okręgu, to od razu powiedziałem, że oczywiście będę tutaj aktywny. Mam biuro w Ełku, otworzyłem też biuro w Giżycku. Mam biuro, z którego korzystam wspólnie z panią poseł Iwoną Arendt w Olsztynie, dlatego że bardzo wierzę, że szczególnie w tak rozległym okręgu wyborczym trzeba być aktywnym też lokalnie. Co tydzień mam dyżur, raz w Ełku, raz w Olsztynie. Myślę, że na pewno będzie wiele spraw, o które będę zabiegał dla tego regionu.
Pana poprzednik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Wojciech Kossakowski, tutaj no można zapytać, wysoko panu postawił poprzeczkę? Bo powiedzmy, że choć pan Kossakowski w ostatnich wyborach zdobył blisko 13 tysięcy głosów, co daje więcej niż w poprzednich wyborach, no ale pan teraz zdobył 20 tysięcy głosów ponad, ale pan startował z jedynki. Tutaj jeśli chodzi o pana poprzednika, pana posła Kossakowskiego, w kuluarach mówiło się, że to jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale wiele osób z różnych ugrupowań politycznych ceniło jego działania. Na czym pan by się chciał skupić tutaj, jeśli chodzi o działania dla tego regionu?
To jest oczywiste, że jako poseł opozycji mam mniejszą sprawczość niż osoby, które zasiadają w rządzie. Natomiast ja uważam, że akurat jeżeli chodzi o sprawy ważne dla regionu, to trzeba działać wspólnie, dlatego że jeżeli nie będziemy w stanie znaleźć porozumienia w województwie warmińsko-mazurskim, no to te pieniądze popłyną po prostu do innych regionów. I myślę, że takim priorytetowym projektem jest na pewno droga S16. Myślę, że połączenia kolejowe. Jestem członkiem zespołu do spraw wykluczenia transportowego w Sejmie, który właśnie między innymi takimi sprawami ma się zajmować. To jest na pewno rozległy teren. Nigdy ta infrastruktura nie będzie taka jak w okolicach największych miast. Natomiast myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wszędzie dało się dojechać, żeby wszędzie się dało skorzystać z dobrej, sprawnie działającej zbiorowej komunikacji. Jeszcze jako minister cyfryzacji przygotowałem i te projekty już się rozpoczęły. Projekty, które są związane z dostępem do szybkiego internetu. Będę pilnował tego, żeby realizacja tych projektów przebiegała tak, jak to zostało zaplanowane, czyli że w ciągu 3 lat praktycznie całe województwo warmińsko-mazurskie będzie oplecione tą siecią szybkiego dostępu do internetu.
To prawda, władza się zmienia, ale są kontynuowane duże projekty międzynarodowe, między innymi Rail Baltica i Via Baltica. To podniesie wysoko naszą dostępność komunikacyjną i wpłynie na rynek pracy. Pana zdanie, bo bolączką, jedną z bolączek tego regionu jest mimo wszystko, mimo powiedzmy rynku pracy, pracownika, jest cały czas mała liczba miejsc pracy, a przynajmniej tych miejsc pracy, które gwarantują wysokie zarobki dla specjalistów.
No, to prawda i to mówią o tym dane Głównego Urzędu Statystycznego, które wskazują, że w powiatach województwa warmińsko-mazurskiego, szczególnie jeżeli wyjmiemy poza nawias miasto Olsztyn, nie zarabia się dobrze w porównaniu do reszty Polski. No i żeby to się zmieniło, trzeba ściągać właśnie wysokopłatne miejsca pracy. Ja, pracując jeszcze w Ministerstwie Cyfryzacji, odpowiadałem za ściągnięcie do Polski największej w historii inwestycji zagranicznej, czyli fabryki mikroprocesorów Intela. Ona powstaje na Dolnym Śląsku. Natomiast z przyjemnością wykorzystam swoje doświadczenie do tego, żeby takie miejsce pracy ściągać też na Warmii i Mazury, dlatego że to jest jasne, że jeżeli nie będzie takich miejsc pracy, to młodzi ludzie z tego regionu wyjadą właśnie w poszukiwaniu lepszej przyszłości, a jeżeli wyjadą młodzi ludzie, no to myślę, że długofalowo takiego modelu rozwoju się po prostu utrzymać nie da.
Jak pan widzi przyszłość mediów publicznych?
No, na razie zostały przez naszych oponentów postawione w stan likwidacji. Kiedy widzimy te audycje, które się ukazują obecnie na antenie mediów w likwidacji, no to widać, że tak naprawdę to wahadło, którego odchylenie w naszą stronę oskarżani nas nasi przeciwnicy, teraz jest wychylone w ich stronę. Myślę, że długofalowo to jest złe dla wszystkich. Na pewno jest ten sposób, że to, jak były oceniane media publiczne w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości, pokazuje, że można było to zrobić lepiej i to jest też lekcja na przyszłość, ale wydaje się, że robienie tego lepiej poprzez po prostu odwrócenie kierunku tego wektora, czy zwrotu tego wektora, to nie jest droga w dobrą stronę, bo to tak naprawdę żadna realna zmiana. Mam nadzieję, że nasi oponenci się opamiętają i zrealizują to, co obiecywali w kampanii wyborczej.
Czyli przyszłość tych mediów publicznych? Prywatyzacja?
No, mam nadzieję, że nie, chociaż wiem, że ważni doradcy tamtego obozu politycznego, tacy jak na przykład pan Jakub Bierzyński, sugerują, nawet już wcześniej mieli plany na przykład prywatyzacji telewizyjnej Dwójki. Widzimy też, że ten krajobraz medialny się zmienia. To, co kiedyś było oglądane przez prawie każde gospodarstwo domowe, dzisiaj ma dużo mniejszy udział w widowni, jest dużo większe rozproszenie kanałów telewizyjnych, radiowych, jest dużo mediów internetowych, które w ogóle już nie korzystają z tych tradycyjnych nośników, zmienia się społeczeństwo, także myślę, że będzie się też obniżała długofalowo wartość tych mediów publicznych, takie jak je znamy. Natomiast bez wątpienia one stanowią wielką wartość, dlatego że poza takimi rzeczami komercyjnymi jest też tam tak zwana misja, jest TVP Kultura, TVP Historia, są archiwa, których przecież nikt od zera nie wytworzy. I ja mam nadzieję, że uda się doprowadzić do tego, że to będzie telewizja wszystkich Polaków.
Panie pośle, spotykał się pan już z samorządowcami z regionu, burmistrzami, wójtami, prezydentami. Jakie oni sygnalizowali potrzeby dla samorządów ewentualnie?
Przede wszystkim podtrzymania tego strumienia środków na inwestycje. To jest duża zmiana, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, że poprzez Fundusz Inwestycji Lokalnych, a później Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, do samorządów popłynęły dziesiątki milionów na inwestycje, na przykład pieniądze na pływalnie w Ełku. Tak? To są rzeczy, które zmieniają rzeczywistość i jeżeli się popatrzy na budżety samorządowe sprzed tych programów, to widać, że środki na inwestycje trafiały praktycznie wyłącznie do największych miast. Prawo i Sprawiedliwość zmieniło ten paradygmat i stwierdziliśmy, że nie tylko metro w Warszawie czy tramwaj w Krakowie to są inwestycje, które powinny być finansowane z budżetu i te pieniądze popłynęły dużo większym strumieniem do mniejszych samorządów. I myślę, że teraz priorytetem jest to, żeby to utrzymać. Ja się cieszę, że mamy dobre wieści, jeżeli chodzi o środki europejskie, że one zaczynają w końcu płynąć do Polski. Mam nadzieję, że one też trafią na Warmię i Mazury. Natomiast oprócz tego uważam, że to rządowe wsparcie w obszarze inwestycji też jest bardzo ważne.
Na Ukrainie wciąż toczy się wojna. Czy uważa pan, że ta polaryzacja społeczeństwa polskiego, w dużej części jest taka polaryzacja zwolenników prawicy, zwolenników obecnie rządzącej ekipy, zmniejszy się ta polaryzacja, będzie zgoda narodowa, bo nie ukrywajmy, naród, który jest silny, jest zjednoczony i nieskłócony, trudniej zaatakować.
Moim zdaniem jest tak, że po pierwsze Polacy zawsze w obliczu niebezpieczeństwa, zagrożenia jednak mają taką niezwykłą zdolność do zjednoczenia się ponad wszystkimi podziałami, także tymi politycznymi. I ja bym sobie życzył oczywiście tego, żeby ten poziom polaryzacji był mniejszy niż jest, natomiast też nie ma co oczekiwać rzeczy, które są mało prawdopodobne. Widzimy, że to, co teraz dzieje się w Polsce, jest nastawione w dużej mierze na to, żeby jednak pogłębiać te podziały. I ja powiem tak, ja od siebie to mogę zadeklarować jako ja. Będę się starał także w parlamencie, czy w całej swojej działalności politycznej, publicznej, zachowywać tak, żeby tych podziałów nie pogłębiać. Czy to wystarczy? No, niestety myślę, że moja sprawczość tutaj nie jest wystarczająco duża. Natomiast bardzo bym sobie życzył, żeby w przyszłości rzeczywiście ten poziom emocji wokół polityki mocno opadł.
Czy w kontekście aresztowania panów Kamińskiego, Wąsika, zatrzymania byłego wiceministra spraw zagranicznych i pana decyzji o zakupie respiratorów, pan jest spokojny o swoją przyszłość?
Ja powiedziałem w trakcie kampanii wyborczej, podtrzymuję tę deklarację, że jeżeli zostałyby mi kiedykolwiek postawione jakiekolwiek zarzuty w tej sprawie, to ja się od razu zrzeknę immunitetu. Jestem absolutnie przekonany o tym, że nie zrobiłem nic, co byłoby złamaniem prawa. Tylko przypomnę, że to był zakup, który był realizowany w szczycie pandemii w kwietniu 2020 roku. Kupowaliśmy sprzęt zgodnie z rekomendacją ówczesnego konsultanta krajowego do spraw anestezjologii i intensywnej terapii, który wprost mówił, że to jest sprzęt, który jest potrzebny w polskich szpitalach, a kupowaliśmy ten sprzęt od dostawcy, który był wskazany przez Polską Agencję Wywiadu, która w ten sposób...
Służby monitorowały ten zakup.
Monitorowały, to jest mało powiedziane. To nie jest tak, że wszystkie zakupy duże, które są realizowane przez urzędy w Polsce, są monitorowane przez CBA i służby, które odpowiadają za poprawność wydawania publicznych pieniędzy. Ten dostawca był rekomendowany przez Agencję Wywiadu jako firma, która jest w stanie ściągnąć sprzęt, którego wtedy na świecie po prostu nie było. Ten sprzęt miał do nas dotrzeć z zagranicy, miał być pozyskany już sposobami, które państwo z Agencji Wywiadu mieli wypracowane. No i oczywiście jasnym jest to, że ta sytuacja się nie skończyła dobrze, natomiast to też warto powiedzieć o tym, że wszystkie pieniądze, które tam były jeszcze, zostały odzyskane dzięki temu, że umowa, którą podpisałem, dała możliwość uzyskania od ręki nakazu zapłaty. Obecnie trwa jeszcze postępowanie sądowe, ponieważ człowiek, który oszukał polskie państwo, przepisał nieruchomości na swoje dzieci. Teraz trwa procedura sądowa odzyskiwania tych nieruchomości tak, aby jak najwięcej tych pieniędzy wróciło do Skarbu Państwa. Natomiast bez względu na kwestie rozliczeń, najważniejsze jest to, że wtedy działaliśmy zgodnie z prawem, zgodnie z rekomendacjami lekarzy, którzy mówili o tym, że to jest sprzęt, który jest potrzebny polskim pacjentom, i pod osłoną polskich służb, które jakby gwarantowały, że ten dostawca jest wiarygodny. I dlatego mówię, że się zrzeknę immunitetu, bo uważam, że kiedy te wszystkie okoliczności zostaną przedstawione przed sądem, no to myślę, że wyrok może być tylko jeden i to będzie wyrok uniewinniający.
Jakie są najważniejsze wyzwania dla pana jako parlamentarzysty teraz, ale również w kontekście zbliżających się w kwietniu wyborów samorządowych? Czy parlamentarzyści będą w jakiś sposób wspierać kandydatów swoich opcji w tych najbliższych wyborach?
Oczywiście, no jako Prawo i Sprawiedliwość chcemy wystawić jak najmocniejsze listy i będziemy też aktywnie działać w kampanii wyborczej. No, ja sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy nie wspierali naszych kandydatów. Oczywiście wybory samorządowe mają swoją specyfikę i ona jest taka, że tu największe znaczenie mają te sprawy lokalne. Natomiast myślę, że jeżeli tylko którykolwiek z kandydatów będzie wyrazić taką chęć, no to naszą rolą jest to, żeby tak samo jak w naszej kampanii parlamentarnej, po prostu, jak to się mówi, gryźć ziemię i uczestniczyć w wydarzeniach, rozmawiać, przekonywać. No, myślę, że jako Prawo i Sprawiedliwość mamy dużo do zaoferowania. Pokazaliśmy zupełnie inny model rozwoju Polski niż mają nasi oponenci, czyli model takiego zrównoważonego rozwoju. I mówiłem wcześniej o tych inwestycjach i jeżeli się popatrzy na to, jak to wyglądało właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak to wyglądało wcześniej, to widać, że dużo więcej środków trafiło właśnie do mniejszych samorządów, do samorządów mniej zamożnych, w takie miejsca, gdzie po prostu tych dróg, szkół, właśnie takiej wyremontowanej pływalni, po prostu bez tych środków by nie było. I to mówią sami samorządowcy.
Panie pośle, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.